Dobra, zaczęłam nagrywanie. Powitam Was jeszcze raz. Dobry wieczór, moje drogie. Witam Was dzisiaj z innego pokoju w moim domu, bo bardzo dzisiaj zapragnęłam spotkać się z Wami na tle tego pięknego, z tym pięknym obrazem w tle. Poczułam, że na to właśnie mam ochotę, więc możecie cieszyć się widokiem tego pięknego malowidła. Jeszcze bardziej seksownego niż ten, który zawsze nam towarzyszy. Piękny obraz, który przywiozłam z takiego wyjątkowego miejsca na świecie, które jest dla mnie ogromną inspiracją i takim drugim domem wspólnoty w Portugalii o nazwie Tamera. Część z Was pewnie wie, co to za miejsce, bo w poprzednich edycjach szkoły sporo o tym, o tej wspólnocie, o tym miejscu opowiadałam i ten obraz namalowała taka nadworna malarka tameriańska, Biżu. Ma tytuł Spotkanie i jest o takim, o kobiecie, która w taki aktywny, bezwstydny, piękny, bardzo prosty sposób zaprasza mężczyznę, który podgląda ją kąpiącą się w strumyku, zaprasza go do intymnego spotkania, do poznania się bliżej. Także to jest właśnie ten obraz i sprawia, który wisi u mnie w salonie, który sprawia, że za każdym razem, kiedy na niego patrzę, przenoszę się właśnie w to miejsce, do Tamery. Tak w klimacie naszego zeszłotygodniowego kręgu Eros i sztuka, no to w Tamerze ten research wokół energii erotycznej i twórczej energii, energii sztuki i kreacji jest bardzo mocno zaawansowany. Będzie nam dzisiaj towarzyszył. Więc dobry wieczór wszystkim. Witaj Monika, cieszę się, że jesteś z nami. Dziękuję Ci za przywitanie kobiet i za to, że jesteś znowu ze mną. Brakowało mi Ciebie w zeszłym tygodniu bardzo w takiej roli, więc cieszę się, że jesteś dzisiaj.
Też się bardzo cieszę, że jestem z Tobą.
Słyszałam, że masz ochotę zaprosić nas dzisiaj do medytacji również.
Tak,
początkowej.
Zapraszam Was, żebyście zamknęły oczy. Wzięły kilka głębokich oddechów. Poczuj swoje ciało. Poczuj wszystkie napięcia, sensacje, swędzenie. Sprawdź, czy na pewno jest Ci wygodnie. Poruszaj biodrami. Poczuj swoje piersi. Poczuj. Sprawdź, czy one są.
Oj.
Poczuj, że są takim miejscem, z którego płynie miłość do wszystkich. Poczuj, jakim są źródłem Twojej seksualności. Dalej oddychając, poczuj, jak twoja energia pulsuje w twojej joni. Jak ona się ma dzisiaj? Poczuj ją. Przywitaj się z nią. A teraz weź głęboki oddech i poczuj emocje w ciele, które do ciebie przyszły teraz. Co się dzieje w tobie, kiedy jesteś w kontakcie ze swoimi piersiami i joni? Poczuj to. Zaproś. Zaproś te emocje. Rozpoznaj je. Jakie myśli się pojawiły? Zauważ. Czy pojawiła się jakaś myśl na temat twoich piersi? Na temat twojej waginy? Zauważ te myśli. A teraz poczuj obecność innych kobiet. One są tak jak ty, seksualnymi istotami. Pomyśl o ich piersiach, o ich joni. Jest nas tu dzisiaj 52. 52 joni. O, połącz się z tymi innymi joni dzisiaj. Na ten krąg, na ten webinar. Kiedy będziesz gotowa, otwórz oczy i może zobaczysz niektóre z nich, z tych kobiet, które zdecydowały się włączyć kamerę. Przywitaj się i z tymi też, które nie włączyły. Jesteśmy tu dzisiaj. 52 joni. Wiem, że dzisiaj Karu na pewno coś nam opowie w temacie piersi i joni, dlatego chciałam szczególnie je zaprosić dzisiaj.
Oj, crazy, po prostu. Co za niespodzianka. Wow. Pięknie. Nie umawiałyśmy się na to.
To była niespodzianka. Ja to tak poczułam po prostu i tak, ja dzisiaj tak chcę do was powiedzieć.
Tak przekonujące, że jak powiedziałaś, spójrz teraz na inne kobiety i ja włączyłam sobie gallery view, to po prostu spodziewałam się, że zobaczę tu 52 joni.
A Ja przyznam, że gorąco mi jak nie wiem. Poczułam energię waszych joni. O, wow. Dzięki. No to są takie momenty, które bardzo mnie wzruszają. Takie spotkanie kobiet, w których słyszymy nagle tak zaskakujące słowa. Pomyśl o swoich piersiach. Zobacz, siedzimy tutaj w gronie 50 kilku kobiet i tych wszystkich pozostałych, które będą odsłuchiwać to nasze spotkanie, ten nasz webinar i dostajemy taki komunikat, masz piersi, siedzisz tutaj z nami w kręgu i masz piersi i masz waginę. I inne kobiety, które z tobą siedzą tutaj, też ją prawdopodobnie mają. Tak. I to dzisiejsze spotkanie będzie oczywiście poświęcone w pewnej części tematowi naszej ostatniej lekcji, czyli właśnie piersią i joni. Ja jestem bardzo ciekawa, w jakim miejscu wy jesteście w tej podróży z tym tematem, z tematem tego tygodnia. Mamy też przygotowane pewne gorące wątki, które się pojawiły na forum. Dzięki, Helen, jesteś tutaj z nami za wyciąg z forum. To Helen wybiera tematy do poruszenia na tych naszych poniedziałkowych webinarach z naszego szkolnego forum, więc mamy je, a Monika dba o to, żeby one wszystkie zostały poruszone dzisiaj, więc to też dzisiaj w programie, ale zaczniemy od piersi i od joni. I ja jestem bardzo ciekawa was, gdzie wy jesteście, bo widzę, że być może potrzebujecie trochę więcej czasu, żeby zagłębić się w temacie, bo pod naszą lekcją jest zaledwie kilka wpisów, ale już te kilka wpisów, i dziękuję tym z was, które zdecydowały się podzielić swoim doświadczeniem z piersiami i joni w komentarzach pod lekcją, ponieważ te świadectwa, te wpisy naprawdę są bardzo poruszające i dlatego tym bardziej chciałabym was zachęcić do tego, żebyście się dzieliły tym, co się u was wydarza w tym temacie. O, przepraszam, zadzwonił mi telefon. Moje dziecko. Co się u was dzieje w tym temacie dzisiejszej lekcji? Czy potrzebujecie jakiegoś wsparcia, żeby zagłębić się w temat? Czy to jest kwestia czasu, żeby znaleźć go na te dwie praktyki? Czy też natrafiłyście na jakiś próg w tym? Czy macie jakieś dodatkowe pytania? No na to wszystko właśnie teraz jest przestrzeń i zapraszam was do zabrania głosu. Jak się macie z piersiami i z joni, z tym przewodnim tematem w tym tygodniu? Możecie po prostu zacząć mówić, odblokować sobie mikrofon albo podnieść łapkę do góry, tak żebyśmy was widziały. Agnieszka, ja też widzę, że piszesz, no właśnie, cię chciałam powiedzieć. Proszę bardzo, Agnieszka.
To ja powiem tak, ja jeszcze w ogóle nie miałam przestrzeni na to, żeby zajrzeć do tej lekcji. Dzisiaj miał być taki moment, ale dzieci są chore. Siedzę sobie z nimi w domu, byłam w pracy w weekend, więc nie, ale kiedy Monika prowadziła tą medytację i doszła do piersi, to ja wtedy poczułam totalne odcięcie. Zupełnie mnie to zaskoczyło, bo z joni mam kontakt i czuję go świetnie, a z piersiami nagle poczułam, nie ma, po prostu pustka. I myślę, że po części dlatego mi się zrobiło smutno, choć nie wiem, czy tylko dlatego. I zastanawiam się, czy to się bierze z tego, że już ponad półtora roku karmię moją córcię, i że jestem na takim etapie, kiedy ona się w ogóle nie chce odcyckować, a ja już mam tego dosyć i czuję się trochę jak stołówka momentami. coraz mniej mnie to cieszy. To było niesamowicie piękne do któregoś momentu, a teraz już jest takie, nie wiem. No właśnie, takie, że nie wiem. Ale nie wiem, czy to tylko o to chodzi. Jakoś tak. Myślę, że to też jest trochę związane z tym tematem, który wrzuciłam na forum i Agnieszka mi tam odpisała o tym, że z czasem na seks jest problem, bo albo niewyspana i umęczona, ale z fajnym seksem, albo bez, ale za to w miarę wyspana. I napisała mi tam między innymi o tym, że fajnie się po prostu wybierać na randkę z mężem chociaż raz na tydzień. No to mój syn skończył 5 lat 2 tygodnie temu i od tych 5 lat ja nigdy nigdzie nie byłam sama z moim mężem. Wszędzie z dziećmi, z różnych powodów. Między innymi też finansowych, bo już pomijam fakt tego, że przez długi czas nie było w naszym życiu nikogo bliskiego, kto by się mógł dziećmi zająć. I myślę, że dlatego też mi jest strasznie smutno. I to tyle na teraz.
Dzięki, Agnieszka. Ten wątek, ten temat, który wniosłaś, jest na liście naszej dzisiejszej, więc wrócimy do niego dzisiaj. I dziękuję Ci też za tą chwilę kontaktu z piersiami i z tymi emocjami, które się wzbudziły. I to jest też już samo to, co powiedziałaś, już o samym tym jednym zdaniu można, to by można było pociągnąć dalej, że przez piersi mamy kontakt z różnymi emocjami i wystarczy chwila dosłownie uwagi i świadomości w taki medytacyjny sposób dana naszym piersiom i mogą pojawić się różne rzeczy, które mogą nas zaskoczyć. Myśli, emocje, doznania, z którymi z różnych powodów nie mamy kontaktu. I do tego też zachęca ta tegotygodniowa praktyka, właśnie do tego, żeby skontaktować się ze swoimi piersiami w taki sposób. Żeby je zobaczyć, żeby je poczuć fizycznie, żeby pozwolić sobie na te wszystkie emocje, które przepływają, żeby pozwolić sobie na myśli i na to, żeby piersi opowiedziały nam swoją historię i to, jaka jest ich historia teraz, żeby po prostu mieć taki pełniejszy obraz siebie jako seksualnej istoty z piersiami, które mają swoje rzeczy do opowiedzenia i do poczucia, no i na takim bardzo fizjologicznym poziomie mają ogromny potencjał do odczuwania przyjemności i ekstazy, który możemy odzyskać, jeśli nie mamy do niego dostępu w pełni. Także dziękuję Ci za tą chwilę, za to, czym się podzieliłaś i Was wszystkie zachęcam do tego spotkania z piersiami, z taką też uważnością dla siebie, że dobrze jest też na to mieć odpowiednio dużo czasu i przestrzeni i gotowość na to, żeby to, co się ma nam pokazać, żeby się właśnie pokazało. A do tematu, który wniosłaś, wrócimy jeszcze w dalszej części naszego spotkania. Czy któraś z Was jeszcze chciałaby zadać głos, zadać jakieś pytanie, opowiedzieć o swoim doświadczeniu z piersiami i z joni, powiedzieć, czego by potrzebowała, to zapraszam Was teraz.
Mogę ja teraz?
Elina. Chyba pierwszy raz na webinarze, tak?
Chyba tak.
Głos, super.
Nawet tak właśnie nie wiedziałam, co na ten temat piersi powiedzieć, aż przyszedł mi teraz taki obraz, który jest moim wspomnieniem, bo czasami mówiłam coś takiego, że mam wrażenie, że jestem z takiego plemienia, które chętnie by chodziło z nagimi piersiami. I to czuję, że jest takie dla mnie bardzo naturalne. Znaczy, oczywiście klimat teraz jest mi sprzyjający, ale w takich momentach, kiedy mogłabym, bardzo bym chciała. I pamiętam, był taki czas, kiedy gdzieś 5-6 lat temu uczestniczyłam w takich zajęciach z ruchu z tańca w przepływie i tam byli zarówno mężczyźni, jak i kobiety, tańczyliśmy wszyscy razem. I pamiętam taką przemożną ochotę, żeby zdjąć bluzkę i stanik. I w ogóle tak bardzo tego chciałam, ale jakoś nie pozwoliłam sobie na to. I z tym prawie nie byłam tak długo. I potem kilka lat później, ja właśnie też wtedy byłam mamą karmiącą mojego rocznego syna, uciekłam z urodzin swoich, znaczy zrobiłam imprezę, potem ją odwołałam i uciekłam. I pojechałam na takie spotkanie kobiet, podczas którego celebrowało się właśnie kobiecość. I był taki jeden moment, gdzie wspólnie tańczyłyśmy i wtedy było już grunt tylko kobiece. I ja poczułam, że to jest właśnie ten moment, kiedy chcę tańczyć z nagimi piersiami. I tak jakoś zupełnie naturalnie zostałam w samej spódnicy. Jakie to było cudowne uczucie. Po prostu coś tak niesamowitego. W ogóle to uczucie wolnych piersi to jest dla mnie coś takiego naprawdę jakieś takie kluczowe, po prostu jako doświadczenie już, w takim doświadczeniu seksualności, nie tylko w kontekście z mężczyzną, ale z samą sobą w ogóle, z tym jak to jest mieć nagie piersi, kiedy wieje wiatr, albo cudowne uczucie pływania na przykład z nagimi piersiami, to po prostu jest dla mnie obłędnie cudowne uczucie. I tak sobie myślę, że ja jestem bardzo skrzywdzona przez naszą kulturę, że ja te piersi po prostu zakrywam cały czas. Znaczy już wiele lat chodzę bez stanika, ale no i ciągle teraz na przykład mam zakryte. I myślę, że tak sobie pomyślałam, taki obraz mi się pojawił, jakbyśmy tu siedziały teraz na tym webinarze wszystkie z nagimi piersiami, to też pewno byłoby bardzo ciekawe doświadczenie. No więc ja jestem z tymi piersiami w ten sposób właśnie, że tak pragnę dla nich wolności i jak najczęstszych takich doświadczeń właśnie. I dziękuję, że jesteście tutaj, że mogę z wami dziś porozmawiać o tym.
Wow. Dzięki, Meg. Ja mam takie wyzwanie dla ciebie i dla innych kobiet, może jakichś kobiet sexy teamu, innych, żeby zwołać taki krąg nagich piersi w szkole, takie spotkanie. Więc ja rzucam tutaj hasło, wyzwanie dla tych, które czują call, można założyć wątek na forum, porozmawiać o tym i zobaczyć, co się wydarzy, jak się spotkamy online i odsłonimy sobie nawzajem piersi i opowiemy historię o piersiach. Ta-dam! Tak, ale wtedy kamerki koniecznie włączone, dokładnie, kobiety. Także ja zostawiam to w waszych rękach i w waszych piersiach i Meg, ciebie na razie robię, wiesz, matronką tego projektu. Krąg nagich piersi.
Tak, Karo, Radka rozwaliła system. Napisała, że łatwiej byłoby mi pokazać piersi niż twarz.
Wow.
Niesamowite. No także nie wiadomo, co się jeszcze w tej naszej edycji Sex and Love School zdarzy. Tego jeszcze nie było.
Rytuał odsłaniania piersi jest takim też kluczowym momentem w takich warsztatach na żywo, które prowadzę. Taki krąg, odsłonienie piersi w kobiecym kręgu. To jest zawsze ogromne przeżycie, bardzo mocne. Marcelina, widzę, że ty też masz łapkę podniesioną. Zapraszam cię.
Słychać? Dobra. Tak. To mam dzisiaj słuchawki i nie wiem, czy to nie psuje mi czegoś w połączeniu. Dobra. Ja tak jak Agnieszka mówiłaś o tym, że jeszcze nic nie zrobiłaś, to pomyślałam, że te zadania, które mamy już drugi tydzień, robią się rzeczywiście coraz bardziej wymagające organizacyjnie. Nie, że trzeba znaleźć taką przestrzeń bez dzieci, bez męża, bez dźwięków, bez telefonu, jeszcze jasno albo ciemno, tam zależy, które, więc jest wiele warunków do spełnienia. No i że to niełatwe. I też ty, Agnieszko, pisałaś w którymś tam poście na temat tego, że jak już znajdziesz czas i na szkołę, i na dzieci, i na pracę, i na wszystko, no to już na seks ci zabraknie, albo jak nie zabraknie, to zabraknie na sen. Więc rzeczywiście też mam takie uczucie, że jest intensywnie. Ale udało mi się znaleźć ten czas też. Chyba dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu mojego męża to, żeby ogarnąć, że nie wiem, że dzisiaj specjalnie z dziećmi robił dłużej zakupy po szkole i w ogóle i coś tam, żebym ja po prostu mogła tą godzinę zamknąć się z lustrem i tam oglądać te moje piersi. Ale też nie znalazłam za to czasu, żeby napisać pod lekcją. To wam powiem, że to jest rzeczywiście zaskakujące, że ja widziałam przecież moją cipkę w lusterku, ale opowiem wam kiedy. Kiedy byłam chora, kiedy czułam, że urósł mi jakiś guzek, kiedy po porodzie w pozycji wertykalnej i takiej trochę wymuszonej w szpitalu i tam i tak dalej, nie byłam szyta i się zastanawiałam, czy oni w ogóle wiedzą, że mogłam pęknąć do przodu, a nie do tyłu, bo jakby to im się nie zdarza. I w takich historiach, nie, gdzie tak, wtedy się oglądałam i absolutnie nie było to z namaszczeniem i z miłością, tylko no dawaj, szukamy, co nam jest, co jest grane, nie? Więc historia była teraz taka zupełnie inna. Zabawne jest, że wysuwający się punkt G zrobił na mnie takie wrażenie, jak na trzylatce odkrywającej, no nie wiem, jak rosną truskawki, że po prostu no, dorosła 35-letnia matka, trójka dzieci, odnajduje punkt G, no po prostu jupi, jest, znalazł się, nie? Jest chłopak, dobra. Ty mówisz, że tam ma 2 centymetry kwadratowe. Mój nie cholery, nie 2, tylko pewnie z 4 albo 5. Ja mówię, no, cewka moczowa w połowie drogi. No nie ma w połowie drogi. Szukam. Jest, dobra, jest, ale w samym wejściu do pochwy, nie? No dobra. No i za chwilę informacja, że a to może nie najlepiej, bo coś tam, bo infekcje. No, więc to bardzo odkrywcze, bardzo takie, no wiecie, jakaś taka w ogóle po prostu kosmiczna podróż, nie? Więc w ogóle wargi, a jak to wygląda, nie? No jakby, dobra jest, wiedziałam, że moje bardziej wystają mniejsze niż większe, ale uznałam, że rzeczywiście wyglądają zupełnie jak Stingray, taka ta płaszczka, którą gdzieś na wakacjach widywaliśmy i po prostu bardzo się ucieszyłam, nie jest to jakieś romantyczne porównanie z kwiatkiem czy z czymś, tylko z płaszczką. No, więc fajna to była podróż. Natomiast piersi znam bardziej. Pewnie coś czuję, że większość z nas zna piersi bardziej, bo są łatwiej dostępne. Ale też chyba przez to większe oczekiwania w stosunku do nich mam. Jakby cipka no jest taka, jaka jest. No, faktycznie może nie wygląda jak w filmach pornograficznych, nie? Albo w Playboyu, które zawsze mają, jakby były małymi dziewczynkami, a innych się nie spotyka. Więc, ale okej, okay, no to jakoś tak mam poczucie, że taką mam i dobrze mi z nią. A natomiast piersi, no to długo byłam w ogóle jakaś taka pozbawiona tego, że jestem za gruba, za chuda, za niska, za nie wiem, z 25 lat miałam, jak dopiero zaczęły do mnie docierać sygnały ze świata, że to trzeba być odpowiednio grubą albo odpowiednio wysoką, a jeszcze nawet brodatka musi mieć dobry kolor. I ta już sobie zrobiła operację, 15 innych na nią zbiera, 35 innych o nich marzy. Wszystkie, gdzie się spotykamy, to każda, moje za małe, a moje tam obwisłe, a moje tam takie, nie wiem, jakieś zawsze złe. Tak. U mojego męża w rodzinie są same kobiety z dużymi piersiami, no taki gen pewnie, a natomiast u mnie raczej z mniejszymi. I dlatego nigdy mi się nie wydawało dziwne, że moje są jakieś niefajne, ale bardzo szybko mnie kobiety u męża w rodzinie poinformowały, że w ogóle, a skąd mleko, a jak ty dzieci wykarmisz, Boże najdroższy, ty wcale piersi nie masz. No matka trójki dzieci i płaska, no nie wierzę. I tego typu historie, no i rzeczywiście bardzo uwierzyłam, że są do dupy, nie, no bo takie no jakieś no za małe, no kichał pies, że symetryczne, że okrągłe, że uniesione, że nieobwisłe i że rozstępne, nie ma znaczenia, bo są za małe, nie? Więc rzeczywiście to jest raczej smutna historia i takie pomijam, nie w seksie, w przyjemności w ogóle. Brodawka okej, okay, bo brodawka jest, że tak powiem, porównywalna w jakiś sposób u wielu kobiet, natomiast cała reszta no jest, bo jest. Jest, bo jest i tak jak Meg powiedziała, ja też już od dłuższego czasu chodzę bez stanika, bo po pierwsze nie potrzebuję, a po drugie odkryłam, że to jest dla mnie taki stresor, że w ogóle nie mogę w nim chodzić, bo mnie uwiera i cały dzień tylko o tym myślę i go czuję. No. I to jest smutne, że są takie oczekiwania w stosunku do naszych piersi, że właśnie czy tam u kogoś innego być może w stosunku do joni, ale gdzieś one przychodzą z jakiegoś takiego ogólnego przekazu z zewnątrz, ze świata i wiele kobiet, dziewczynek wchłania to, że coś jest nie tak. I ta godzina przed lustrem dziś nie pomogła mi na tyle, żebym poczuła, że okej, że jest wystarczająco fajnie, nie? Już nadal czuję z tyłu głowy taki jakiś taki smutek i takie szkoda, że nie są bardziej tam odpowiednie, nie? Także tak wam chciałam powiedzieć, że to taka historia. Dzięki.
Marcelina, się zasłuchałam też. Dziękuję ci bardzo za tą opowieść o twojej cipce i o twoich piersiach. I ja mam takie poczucie, ja w to głęboko wierzę, że słuchanie takich historii, świadkowanie sobie nawzajem w takich historiach jest głęboko leczące. Właśnie też to, o czym ty mówisz, te różne przekazy, których się nasłuchałyśmy na temat tego, jak powinniśmy wyglądać i jak powinny funkcjonować nasze ciała. I że takie pokazywanie też sobie nawzajem tych miejsc, czyli piersi, tego, jak każda z nas ma inaczej, bez retuszu, też ma bardzo uzdrawiającą moc. I dla części z was te ćwiczenia z tym, żeby po prostu popatrzeć na piersi, dotknąć je, posłuchać, to jest coś, co robiłyście być może już wcześniej w życiu, ale dla części z was na pewno to jest pierwsze spotkanie, pierwsze takie spotkanie z piersiami. I je można powtarzać wielokrotnie, szczególnie po to właśnie, żeby się zobaczyć. I my tych okazji, żeby zobaczyć swoje piersi nagie w lustrze, mamy sporo. I każde spojrzenie po prysznicu, po kąpieli, w przebieralni na swoje piersi możemy potraktować jako taką mini praktykę. Tego, żeby je zobaczyć, przywitać i z każdym kolejnym razem bardziej przyjąć takie, jakimi są. Też piersi są tą częścią ciała, naszego ciała, które się zmienia w ciągu naszego życia i obserwowanie tych zmian, akceptowanie ich, przyjmowanie naszych piersi takimi, jakie są, to też jest niezwykła podróż. I dziękuję ci też za to nazwanie tej medytacji, tego oglądania naszej waginy, joni, cipki podróżą, bo to w istocie jest niezwykła podróż i te z was, które jeszcze jej nie odbyły, naprawdę gorąco zachęcam do tego, żeby to zrobić i żeby spotkać się ze swoją waginą w tak niezwykły sposób. Nawet jeżeli już kiedyś oglądałyście swoją waginę w lusterku, no ja chyba w filmiku o tym mówię, że ja miałam 30 parę lat, kiedy to zrobiłam po raz pierwszy, więc naprawdę to żaden obciach, jeśli jeszcze tego nie robiłyście albo jeśli nie robiłyście tego w taki sposób. Więc zachęcam was do tego. Ja też widzę tutaj jednym okiem, że się pojawiają pytania, na czacie. Ja wiem, że Monika na pewno je śledzi, więc zaraz do nich wrócimy. Ja zaraz wam też powiem o pytaniach, ale chciałabym jeszcze wrócić na chwilę do tego tematu tego tygodnia i dać wam takie dwie informacje. Po pierwsze, ja też słyszę, że te zadania i ćwiczenia z tygodnia na tydzień są coraz bardziej wymagające i że na to potrzeba czasu i przestrzeni i że one też mogą mieć swój próg, tak? Że to, że nie ma czasu i przestrzeni, to też może być takim, wiecie, taką trochę wymówką do tego, żeby to się nie wydarzyło. I no niekoniecznie, tak, ale czasem rzeczywistość wspiera nas w tym, żebyśmy nie robiły pewnych rzeczy, które mogłybyśmy zrobić. I dlatego ja też nauczona doświadczeniem z poprzedniej edycji szkoły, że tak się zdarza, szczególnie przy tych ćwiczeniach, z ciałem i z naszymi intymnymi miejscami. Dlatego w tym roku będzie inaczej niż w zeszłych latach i na ten temat joni i piersi będzie więcej czasu. Czyli w tym tygodniu, w czwartek, nie będzie nowej lekcji, nowego tematu, który jest bardzo mocny, ten kolejny temat jest bardzo mocny, ponieważ jest dedykowany relacji między pożądaniem a naszymi emocjami, szczególnie niekomfortowymi emocjami, czyli to jest kolejna kobyła. Więc odwleczemy ją sobie troszeczkę i jeszcze przez tydzień zostaniemy w świecie waginy i piersi, żeby przygotować się do dalszej podróży. I w przyszłym tygodniu, w tym tygodniu w czwartek, jako inspirację dostaniecie dwie piękne rozmowy z kobietami, które są bardzo głęboko zaangażowane w wspieranie kobiet, w poznawanie ich seksualności, ich ciała, czyli piersi i waginy, które Wam jeszcze pozwolą zanurkować jeszcze głębiej, a Wy będziecie mieć więcej czasu na to, żeby się spotkać z tym tematem. I zaproszenie jest też takie, żeby na naszym forum albo w komentarzach pod tą lekcją pisać Wasze pytania do tego tematu, do tej lekcji, na które ja odpowiem w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, żeby to był taki cały webinar, spotkanie poświęcone temu tematowi, ale żeby to było możliwe, ja Was zachęcam do takiej autorefleksji i do tego, żeby zadawać pytania, dzielić się przemyśleniami, do których ja się będę mogła odnieść za tydzień. Więc będziecie miały szansę, żeby z tym tematem pobyć troszeczkę dłużej, dać mu przestrzeń. I z tego miejsca takiego głębokiego kontaktu z własnym seksualnym ciałem wyruszyć dalej w tą podróż do pożądania. Dla mnie taka praca, też trochę opowiem o swojej historii, praca ze świadomością moich intymnych miejsc, szczególnie joni, była takim kamieniem milowym w podróży do odkrycia własnej seksualności. Szczególnie spotkanie z Deborą Sandal, specjalistką od strefy G i od osiągania orgazmów z tego miejsca, uzdrawiania tego miejsca i treningu nauki ejakulacji z tego miejsca. I my również w szkole będziemy mieć specjalny filmik na temat tego, jak ejakulować ze strefy G, więc będziecie mogły udoskonalić tą swoją praktykę i pierwszym krokiem do tego jest po prostu rozpoznanie tej strefy. Dla mnie to spotkanie z Deborą Sandal, uczenie się od niej, asystowanie też na jej warsztatach z kobietami było takim ogromnym przełomem, kiedy ja odkryłam swój obszar G, odkryłam wnętrze mojej pochwy i zrozumiałam, jak bardzo ono jest znieczulone. Jak długo przez wiele lat ja odbywałam seksualne stosunki, myśląc, że ufając, wierząc, że ja coś czuję, że ja doświadczam przyjemności, że doświadczam orgazmów, ale dopiero wtedy, kiedy zrobiłam uzdrawiający rytuał i masaż strefy G, do którego wprowadzenie macie w tej takiej pierwszej medytacji z odkrywaniem, zobaczyłam, że w istocie moje wejście do pochwy, kiedy ja zadaję mu pytanie, czy mogę wejść swoim własnym palcem i czekam na odpowiedź wystarczająco długo, to ta odpowiedź to jest nie. Że moja wagina, kiedy jest pytana, ale tak naprawdę pytana z takim i jakby wierzy w to, że jej odpowiedź się liczy, to ona zaczęła mi mówić nie. Nie tylko mi, ale w ogóle wszystkim innym, to znaczy wszystkim innym i mi również. I po pierwszym spotkaniu z Deborą Sandal i po nauce tych praktyk, ja przez pół roku nie mogłam się z nikim, ani sama nie mogłam dostać się do wnętrza mojej pochwy, ani nikt inny nie mógł. Moja joni odrzuciła nie tylko penisy, palce, ale również kubeczek menstruacyjny, do którego ja do tej pory nie wróciłam po tym doświadczeniu, po takim momencie totalnego oporu, kiedy ja zaczęłam taką pracę z uzdrawianiem, z uwrażliwianiem tego obszaru, no i po prostu był totalny sprzeciw na robienie czegokolwiek. Więc też opowiadam o tym, żeby też wam pokazać, powiedzieć, co się może wydarzyć, żebyście były na to gotowe, co możecie usłyszeć od swojej Joni i że to też nie jest nic dziwnego, ponieważ my kulturowo jesteśmy też trenowane do tego, żeby lekceważyć informacje, które płyną z tamtego miejsca. Że taka wizja gotowości do seksu i tego, że właściwie w naszej kulturze nie ma takiego przekazu, że my mamy prawo, że my możemy słuchać naszej Joni. My mamy kulturowe granice, tak, że nie wolno przed ślubem, nie wolno na pierwszej randce, ale na trzeciej już można, nie można przed obietnicą małżeństwa, tak? Mamy tego typu różne bariery, ale nie jesteśmy uczone tego, jak słuchać swojego ciała, kiedy ono jest gotowe. Kiedy ono jest gotowe na to, żeby się otworzyć na penetrację i że sam to takie ten moment w seksualnym spotkaniu, w którym penis, lingam czy cokolwiek innego penetruje joni, jest najbardziej intymnym połączeniem, jakim może nastąpić między człowiekiem a człowiekiem. No bardziej intymny jest tylko czas ciąży, kiedy człowiek dorasta w naszym ciele, tak? Ale kolejny po tym jest penetracja, jest spotkanie lingama z joni, jest przyjęcie penisa do naszego ciała. Więc z takiej perspektywy to się wydaje oczywiste, że do tego może dojść tylko wtedy, kiedy to ciało mam wielkie tak, że tego chcę. I jeden z moich nauczycieli, taki z grona tych szalonych nauczycieli, szaman seksualny, który się nazywa Baba Des, opowiada na swoich warsztatach i na spotkaniach taką historię, którą ja zawsze cytuję, o tym, mówi to do mężczyzn, po czym mogą poznać, że kobieta jest gotowa na penetrację. Nie po tym, czy ona mówi tak, nie po tym, że się wygina, nie po tym, że wzdycha, tylko całkowitą pewność, że kobieta jest gotowa na penetrację, mężczyzna ma wtedy, kiedy jego penis położony u wejścia do pochwy zostanie zassany i wciągnięty do środka samoczynnie. To wtedy, drogi mężczyzno, masz pewność, że ta kobieta tego chce, bo ona cię po prostu wsysa. I że to trochę my to trenujemy też w tej podróży, do której ja was zapraszam, medytacji, kiedy delikatnie sprawdzamy palcem, czy nasze wejście do pochwy jest gotowe na to, żeby ten palec włożyć do środka. I możemy, na początku to nie jest wcale takie łatwe do wyczucia, to w ogóle wydaje się, że to jest niemożliwe, że to jest nierealne, ale robiąc to ćwiczenie wiele razy, można dojść do takiego momentu, że naprawdę twój palec zostanie zassany do środka. Żeby to było możliwe, to potrzebne jest zbudowanie zaufania między naszą świadomością a joni, żeby w ogóle wyczuć ten moment, no bo nasze miejsca intymne najczęściej w ogóle zupełnie nie mają zaufania, że rzeczywiście my je o to pytamy. No bo wkładamy sobie tam różne rzeczy, tak? Bez pytania często. I w naszej kulturze obowiązuje też taka, w seksualnej kulturze obowiązuje taki mit lubrykantów, że jeżeli czujesz, że jest tam niewystarczająco mokro, no to zastosuj lubrykant, będzie łatwiej, tak? Stosowanie lubrykantów, jeśli nie ma do tego jakichś naprawdę medycznych wskazań, żeby się wspierać dodatkowym nawilżeniem, nam sprawia, że my przestajemy jeszcze bardziej słyszeć te sygnały z ciała. Więc mam nadzieję, że was troszeczkę zachęciłam do robienia tych ćwiczeń i do których was zapraszam, bo to jest pierwszy krok do tego, żeby mieć właśnie taką relację z joni. Taką. Takiej ufać. I że to może mieć swoje konsekwencje na początek. I taki temat też się pojawił na naszym forum, taki jeden wątek, ja nawet nie wiem, czy on jest na tej liście, ale chyba jest, tak, bo ja to teraz tak trochę idę naokoło, że o takim niepokoju i lęku, że ta nasza podróż, ona może sprawić, że coś, co było do tej pory w związku, w relacji, jakimś standardem, że się zmieni na tyle, że ten związek może się zmienić, może się skończyć. Że to będzie miało konsekwencje. No i wyobrażam sobie, że takie odkrycie na przykład w takiej relacji z Joni, jakiejś takiej własnej granicy, no może mieć takie konsekwencje w związku. I dobrze jest też sprawdzać ze sobą, na ile jestem gotowa, i to jest też okej, mówić sobie nie, ja tam nie pójdę, to znaczy ja nie jestem teraz gotowa, żeby posłuchać mojej Joni i nie godzić się na seks przez następny rok, albo pół roku, albo nie wiadomo jak długo. To jest też okej, żeby zobaczyć, na co my jesteśmy gotowi, na jak dużą rewolucję jesteśmy gotowi w życiu. Tutaj Kasia pisze, że jeszcze że żałuje, że nie wykonała jeszcze tych ćwiczeń. Na szczęście masz czas, masz dużo czasu. Możesz to zrobić w każdym momencie, no bo te ćwiczenia, te praktyki, w ogóle ta nasza wspólna podróż, ona no może mieć swoje konsekwencje. Ona zmienia, może zmieniać i może zmieniać w każdym kierunku. Crazy, ja oddam tobie na chwilę głos, bo wiem, że tak. Ty się mówisz, powiedz mi, gdzie my jesteśmy, gdzie są kobiety.
Tak, dziewczyny, naprawdę kobiety się cieszą, że będzie taka troszeczkę przerwa, dlatego że chcą się skupić na tych ćwiczeniach z ciałem, szczególnie, że jest to naprawdę trudny temat, bo tak jak czytam, to dla wielu z nas ciało przez długi czas było wręcz wrogiem, także ponowne odzyskanie, w ogóle skontaktowanie się, przyjrzenie ciału jest naprawdę trudnym tematem. Wcześniej też dosyć żywa dyskusja była na temat chodzenia, na temat staników. Zdania były podzielone, niektóre uwielbiają staniki, inne nie. Ale też pojawiło się pytanie w kontekście piersi od Agaty, jak sobie radzić z emocjami, które po prostu jak ona zaczęła robić ćwiczenia, jak próbuje się skontaktować ze swoimi piersiami, to po prostu ma takie emocje, jakby te piersi chciały je utopić. I co zrobić w takiej sytuacji? Podejrzewam, że przy ćwiczeniu z Joni też mogą się takie różne emocje obudzić, z którymi wcześniej nie miałyśmy kontaktu. Co na ten temat możesz powiedzieć?
Dzięki, Monika. No to całe nasze 6 tygodni w szkole też w pewien sposób przygotowało nas na to, na te fale emocji, które się też mogą pojawiać z każdą lekcją, a szczególnie już teraz, tak? Kiedy my się kontaktujemy z ciałem, kiedy dotykamy piersi i masujemy je, to my zapraszamy emocje też do tego, żeby je czuć. Więc te każde nasze spotkanie i każda nasza lekcja, każdy nasz webinar i każda lekcja właściwie zaczyna się od tej krótkiej medytacji, w której my się kontaktujemy z ciałem, kontaktujemy się z emocjami, kontaktujemy się z umysłem. I to jest taka praktyka, dzięki której my trenujemy się albo odtrenowujemy, odzwyczajamy się od tego, co nam mówiono często w szkole, że od pewnych naszych części my musimy się odciąć, żeby efektywnie działać, czyli na przykład od emocji. I te krótkie medytacje, które my ciągle i ciągle powtarzamy, czasem do znudzenia, nie, że każde spotkanie, każda lekcja, a ja znowu sprawdź co w ciele, sprawdź co w emocjach, sprawdź co w umyśle. I to ma swój głęboki sens, ponieważ to wysyła naszemu systemowi informację, że to, co czuje twoje ciało, emocje, jakie przez ciebie przepływają, myśli, jakie się w tobie pojawiają, są okej. I że możesz to czuć. Możesz to czuć. Możesz czuć ciało i to, że cię uwiera, coś uciska i że albo cię boli, albo że ci jest przyjemnie. I możesz czuć swoje stany emocjonalne. I my na razie dajemy sobie pozwolenie na to, żeby czuć, i to samo, to jest odpowiedź też na to pytanie, że w ten sam sposób witasz te emocje, które się pojawiają w tym ćwiczeniu. Tak jak ja czasem mówię, pozwól sobie czuć, jeśli jesteś w stanie nazwać emocję, którą czujesz, to ok, a jeśli nie, to też jest w porządku, to też jest w porządku, pozwól sobie na to, żeby po prostu czuć. I tak jak jest w tej praktyce, też po prostu my pozwalamy tym emocjom przepływać, nawet jeśli nie wiemy do końca, co czujemy. To jest trening odmrażania siebie. I w następnej lekcji, nie w tym tygodniu, tylko w następnym, będzie właśnie o tym, o emocjach. I to też w jednej lekcji mnie... Jakby nie będę w stanie Wam przekazać całej wiedzy na temat tego, jak żyć z emocjami na co dzień, ale te dam Wam kilka wskazówek i tutaj już w szkole też, wśród studentek szkoły są kobiety, które mają swoje własne narzędzia i pracują z emocjami, bo jest bardzo wiele na szczęście już teraz metod uczenia się tego, jak żyć za pan brat z emocjami, jak pozwolić sobie na to, żeby czuć i dalej funkcjonować w świecie. I my będziemy mieć taką jedną lekcję na ten temat, jak dopuszczanie do swojej świadomości i przepuszczanie przez swoje ciało różnego rodzaju emocji, również, a szczególnie tych niekomfortowych, jak to wpływa na naszą satysfakcję z seksualności, na odczuwanie orgazmów. I będzie tam też taki mini przewodnik po tym, jak nazywać emocje, jak je odnajdywać i jak potem za nimi podążać, szukać informacji, które kryją się z emocjami. Czyli jeśli wyobrażam sobie, że czasem kontaktowanie się z silnymi emocjami może być trudne i my tutaj z każdym spotkaniem, z każdą medytacją staramy się powiększać naszą pojemność po prostu na to. I że tak, ja tutaj też jednym okiem zerkam, że te emocje, jeżeli one były długo skrywane, długo zakopywane, to możemy się obawiać, że one nagle wybuchną z taką wielką siłą i o tym też będzie troszeczkę w tej lekcji. Ale ja też z własnego doświadczenia wiem, nie wiem jak wy macie, to też jest temat na dyskusję, że nasz system nerwowy, nasz układ nerwowy jest bardzo inteligentną bestią i on się chroni też przed emocjami, które są dla niego niemożliwe do przeprocesowania. To dlatego my po prostu nie czujemy czasem, odłączamy się, wywala nas z jakiejś sytuacji. To jest naturalny mechanizm obronny naszego systemu i my też, kiedy jesteśmy w takiej podróży rozwojowej, my możemy też się zrelaksować i zaufać, że nasz system nerwowy się po prostu wyłączy w pewnym momencie, kiedy będzie już za dużo dla nas. To się bardzo często zdarza i wy czasem też o tym piszecie, że wywaliło mnie, nic nie czuję. I że z jednej strony możemy się też złościć na to i frustrować, że tak jest, ale z drugiej strony jest to taki mechanizm, który pozwala nam przetrwać. Tak, więc często jest tak, że po prostu nasz system nerwowy daje nam jasny sygnał. Teraz to już za dużo. Dalej już w ogóle nie pójdę, koniec, wywaliło mnie. I następnym razem, z każdą kolejną medytacją, z każdą kolejną praktyką, ja mogę poczuć troszeczkę więcej. Więc to jest też trochę o takim balansowaniu, znowu, między tą strefą dyskomfortu, w której się rozwijamy i jeśli chodzi o emocje, kiedy jesteśmy w stanie przepuścić przez siebie jeszcze troszeczkę więcej, jeszcze troszeczkę więcej, ale w momencie, kiedy słyszymy stop, albo czujemy stop, wywala nas, albo już jest naprawdę bardzo źle, to też powiedzieć dobrze, dziękuję, to by było na tyle na dzisiaj, jutro sobie zrobię znowu przez cztery pola przejdę, przez to, co czuje moje ciało, co czują moje emocje, myśli, kontakt z tajemnicą i może odsłonię kolejną warstwę. Ale nasze granice w pojemności na emocje też są ok. I nasz system nas wspiera w tym, żeby te granice stawiać, więc możemy mu podziękować.
Karo, bo właściwie tutaj Marta zadała takie pytanie, które łączy się właśnie z tym tematem odnośnie związków, jak wpływa ten też rozwój na związek, ale jej pytanie było bardziej konkretne, bo wyraziła tutaj, że jej partner uważa, że partnerka w łóżku nie powinna nic oczekiwać, powinna być jak niewolnica i nie wie, jak zacząć w ogóle z nim rozmawiać. Chciałaby z nim porozmawiać, ale nie wie, jak zacząć. Coś może byś powiedziała na ten temat?
To jest, znowu, to jest temat rzeka, tak? Ja troszeczkę, my jeszcze nie jesteśmy w tej naszej całej podróży, my jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu, żeby wychodzić do tych naszych partnerów z rozmowami. I ja wiem, żebyście chciały, że to już coś odkrywamy nowego i już chcemy komunikować, ale ja powtórzę to, co mówiłam w zeszłym tygodniu, że żeby móc wyjść do kogoś i pokazać siebie, my potrzebujemy najpierw odkryć siebie. Potem wzmocnić się na tyle w tym, co się już o sobie dowiedziałyśmy, żeby z tego miejsca wyjść do drugiej osoby. I to jest trudne, bo my też jesteśmy uczeni do tego, żeby szukać akceptacji w drugich osobach i mamy bardzo dużą, często, zgodę na to, żeby się podporządkowywać, żeby zmieniać się, ponieważ ktoś tego od nas oczekuje. I tutaj w tym, co ty mówisz, to ja tak spróbuję podejść do tego twojego pytania tak bardzo, nie ogólnie, ale bardzo szczególnie. Że z tego, co ja rozumiem, twój partner ma taką wizję seksualności, w której kobieta jest uległa. I to jest okej. To znaczy, okej, no to jest jego, to jest to, jak on widzi seksualność. I to jest to, jak on rozumie swoje potrzeby. I teraz pytanie, zanim zaczniesz z nim rozmawiać, to jest pytanie o to, po pierwsze, jak ty się z tym masz, czy to jest też twoja wizja seksualności? Bo są takie osoby, które bardzo dobrze odnajdują się w takiej dynamice. Uległy, dominujący. Bo mają to sprawdzone, każda ze stron mają to sprawdzone i czują, tak, to jest moja seksualność, tak płynie mój eros. Ja umawiam się z moim partnerem na pewną bezpieczną strukturę, na pewną grę, na strukturę dokładnie, w której ja mogę ulec i czuję się bezpiecznie i to mnie podnieca. I to, mówiąc totalnie w skrócie, to jest świadome podejście do tematu. I dobrze się w tym mogą odnaleźć ludzie, którzy wiedzą, mają pewność, czy to jest dla mnie coś. Więc moje pytanie jest takie, jak ty masz? Czy ciebie też to kręci, czy ciebie też to podnieca? I jakby bycie uległą w tego typu dynamice, erotycznej dynamice, nie polega wcale na tym, że ty musisz godzić się na przykład na penetrację, kiedy nie jesteś na to gotowa. W tej dynamice dominujący, uległy jest tak, że ciebie bycie w pozycji uległości tak podnieca, że po prostu jesteś mokra od razu. Tylko dlatego, że wy się ustawiliście w pewnej sytuacji erotycznej. I satysfakcji nie daje to, że ktoś cię weźmie siłą, jak ty nie chcesz. Tylko to, że dla ciebie ta cała sytuacja jest tak podniecająca, że ty po prostu masz ochotę na seks w taki sposób. Więc jeśli ty tak nie reagujesz, to znaczy, że twoja wizja seksualności jest odmienna od potrzeb i wizji seksualności twojego partnera. I że w kontakcie, w rozmowie pierwszym krokiem, szczególnie jeśli do tej pory nie rozmawialiście w taki sposób, jest troszeczkę zmiana języka, jakiego my używamy w rozmowie o seksie, z takiego jak powinno być, na taki, w którym my dajemy sobie prawo do tego, żebyś ty miał inaczej i żebym ja miała inaczej. I takim milowym krokiem w tego typu relacji może być to, żeby spróbować sparafrazować partnera, który mówi, że kobieta powinna być uległa, w ten sposób, że słyszę, że w twojej wizji seksu i seksualności kobieta jest uległa. I mówię, widzę cię, słyszę, tylko że obawiam się albo podejrzewam, nie mam pewności, czy to jest również moja wizja. No i to również nie jest łatwe, ale konsekwentne powtarzanie tego, żeby zmienić coś, jak powinno być, na to, że ty to tak widzisz i ja się z tym nie zgadzam, albo ja widzę to inaczej, no to jest, to tworzy jakiś nowy fundament do rozmowy. I w związkach, w relacjach, w których nigdy w ten sposób ze sobą nie rozmawialiśmy, może być duży opór. I szczególnie w seksualności ten opór jest wspierany przez kulturę, która ma dużo wykładni na temat seksu i seksualności, do których my się lubimy odwoływać. I to zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Więc nauka takiego przekierowywania, że to nie jest tak, jak powinno być, tylko to jest tak, jak ty masz, jest ogromną sztuką. I my też to robimy tutaj na naszych kręgach i na webinarach, tak? I na tym, że my dzielimy się sobą i swoimi wizjami seksualności i możemy same się upewnić w tym, że wow, rzeczywiście, to nie jest tak, że jest jakiś model jeden i wszyscy tak samo powinni czuć, tylko każdy ma inaczej. I my uczymy też się o tym mówić, akceptować inne kobiety. Ciebie to podnieca, ciebie to odrzuca, ty masz tak, ja mam tak, ja lubię tak, ktoś inny to widzi tak, ja mam tego typu doświadczenie, ty masz tego typu doświadczenie. I to sprawia, że w nas się buduje pewność, że to, co nam mówią na przykład nasi partnerzy, że to nie jest jakiś dogmat. I my możemy wtedy powiedzieć, słuchaj, no ty tak masz. Ja uczę się teraz odkrywać siebie, i powiem ci w pewnym momencie, jaką wizję swojej seksualności ja odkryłam dla siebie i zobaczymy, czy one nam się spotkają. Więc ja wiem, że to, co ja teraz mówię, to w ogóle nie wyczerpuje, absolutnie nawet nie dotyka czubka góry lodowej, no ale to jest gdzieś o tym, tak, że najpierw znajdujemy w sobie to, co mnie rusza, to, co ja czuję, to, co ja, gdzie jest ten mój eros, żeby potem z tą wiedzą móc wyjść do drugiej osoby, która próbuje nas często też dopasować do swojej wizji, często również nie do końca świadomej. Też gdzieś nabytej, to są jakieś wyobrażenia, że tak, tak właśnie powinno być i tak to działa. Monika, wrócę do ciebie. Co tutaj się w ogóle dzieje?
Tak,
przerwę trochę się zatrzymam.
Mocny temat na pewno. A dzisiaj jesteśmy bardzo mocno w ogóle w temacie relacji też, nie tylko z ciałem, ale z drugim człowiekiem. I pojawił się bardzo mocny temat na forum w związku z tym, jak przeżyć żałobę po związku z partnerem, szczególnie kiedy było jakieś uzależnienie emocjonalne, kiedy były próby tego, żeby było dobrze, żeby coś poprawić. I jak się podnieść, jak przeżyć tą żałobę, pożegnać związek i otworzyć się na coś nowego, jak się sobą właśnie wtedy zaopiekować?
No ja też czuję, że na naszym forum już jakby w tym wątku pojawiła się piękna opowieść o tym, jakie mogą być te pierwsze kroki, bo nie wiem, czy Hanna jest dzisiaj z nami.
Widzę, że widziałam przed chwilą, że była, tak, jest, widzę, tak, że jest.
Była, tak, i ja bardzo, bardzo, bardzo byłam wzruszona dzisiaj, czytając opis jej rytuału, który wykonała razem ze swoim byłym partnerem na zakończenie ich relacji. I jakby tu my mamy ekspertki, tak, w naszym gronie, kobiety, które właśnie przez to przechodzą i mogą się też podzielić tym, jak to przechodzą. I ja też się przygotowywałam dzisiaj, żeby być z Haną i być też jeszcze z jedną kobietą, która też się podzieliła takim doświadczeniem, że właśnie skończył się jej związek. Czyli my mamy siostry, my mamy kobiety w takiej sytuacji właśnie teraz, w naszej szkole. I to też się zdarza, tak? Bo często też zanurkowanie w taką wspierającą społeczność z jednej strony albo daje nam odwagę do tego, żeby pewne rzeczy, które nam nie służą, zakończyły się w naszym życiu właśnie teraz. I często to się po prostu dzieje nieświadomie, że gdzieś poza naszym umysłem, poza naszą świadomością, w naszym systemie zostaje podjęta decyzja, jesteś teraz we wspierającej kobiecej przyjemności, społeczności, to się może teraz stać, ty teraz masz wsparcie, ty teraz możesz to przeżyć. I te rozstania zdarzają się często w trakcie szkoły. Więc samo to, że to się zdarza, to jest też dowód na to, że to, co tutaj się dzieje, to, że się można tym podzielić, to, że można przyjść na krąg, to, że można wspierać się nawzajem, to jest właśnie to, czego my najbardziej potrzebujemy w takich sytuacjach, nie być samej, opowiedzieć historię, opłakać ją, bo my tego też potrzebujemy w tym początkowym okresie, po prostu przeżyć żałobę. i mieć wokół siebie osoby, które nam na to pozwolą. Więc jeśli takie sytuacje zdarzają się tutaj w tej naszej społeczności i na kręgi przychodzą kobiety, które będą się dzieliły tym, co teraz jest dla nich żywe w tej sytuacji, no to sama formuła kręgu, już jesteśmy tego nauczone. Te z was, które dopiero w szkole się zapoznały z tą strukturą, ale wiem, że jest też wiele z was doskonale ją zna, to ta struktura kręgu właśnie nas w tym wspiera, że tutaj nie ma, jest ograniczona przestrzeń na takie nasze wyuczone reakcje, żeby sobie doradzać, żeby sobie mówić nie martw się, w ogóle uśmiechnij się, idź na podryw, klin klinem i takie tam dobrze w ogóle, że tak się stało, nie? To, że my się spotykamy w kręgu, gdzie mamy niemalże gwarancję, że to się nie wydarzy, że kobieta, która jest w takiej sytuacji, ona po prostu będzie mogła być z tym wszystkim, co teraz czuje i inne kobiety będą jej świadkować. Dokładnie w tym, co jest tu i teraz. Więc to jest takie pierwsze, to jest taka pierwsza rzecz, co zrobić? No po prostu być z tym wszystkim, co jest autentyczne i sięgać po wsparcie i nie zostawać samym w tym. Mieć takie środowisko wokół siebie, w którym można przez to przejść razem. I potem znowu to samo jest ważne, żeby mieć komu opowiadać, dzielić się z tych pierwszych kroków, które robisz, że nie wiem, weszłam na portal randkowy pierwszy raz, czy możesz być ze mną, tak, jak będę coś tam rozważać, albo żeby się podzielić, że na kogoś spojrzałaś, albo jakieś pierwsze powiewy erosa do jakichś innych osób, pozwolić sobie na to, żeby czuć i też potem przyjść i opowiedzieć, słuchaj, po prostu poczułam coś, radość pierwszy raz od tygodnia i mieć z kim to świętować, więc no ja mam jedną rzecz do powiedzenia, która akurat jest dostępna tutaj w tej naszej społeczności, żeby być z innymi, być właśnie w taki sposób, w którym my akceptujemy jako te osoby wspierające wszystko to, co ta druga osoba zdecyduje się robić. I potrafimy też na pewnym etapie bliskości też dawać feedbacki, że jeżeli zobaczymy, że taka kobieta trzeci tydzień wypija butelkę wina do kolacji, no to możemy jej dać delikatnie feedback, że my czujemy niepokój, tak, jak słyszymy tą historię. Bo też bycie w kręgu daje nam taką możliwość, żeby dawać sobie feedbacki. Albo opowiedzieć swoją historię, tak? Pamiętam moje rozstanie i ja to przeżywałam w taki i w taki sposób. Zatrzymam się, może ty masz, Crazy, jakieś dodatkowe pytania, albo chciałabyś jakiś wątek pociągnąć, albo któraś z kobiet.
No na razie nie widzę żadnych łapek podniesionych, a także dziewczyny, jeżeli macie ochotę zabrać głos, to dajcie nam znać. Natomiast tak, niesamowita moc jest właśnie kręgu i tej wspierającej społeczności, bo sama wielokrotnie tego doświadczyłam, mając swoje na przykład doświadczenia seksualne, będąc w tej podróży i też czasami było dla mnie nawet na początku niekomfortowe dzielić się swoimi doświadczeniami, ale kobiety z kręgu mnie z tym przyjmowały i właśnie tak jak Koro powiedziała, czasami wyrażały również to, że się o mnie martwią, ale chociażby właśnie dbałyśmy o siebie w ten sposób, że jak chodziłam na jakieś randki w ogóle do jakichś obcych facetów, to zawsze też zostawiałam jakiś tam kontakt dziewczynom i też czułam się w tym od razu bezpiecznie i także taka społeczność to jest naprawdę cenna wartość, budowanie takiego wokół siebie kręgu. Także mam nadzieję, że szczególnie te z was, które, bo nie wiemy, czy jesteście w pierwszej edycji, czy w której edycji z nami już, że budujecie swoją taką społeczność kobiecą, w której możecie się otworzyć, dzielić i mieć to poczucie bezpieczeństwa, a jeżeli nie, to że właśnie zaczęłyście budować. Natomiast co tutaj się jeszcze pojawiło? No chyba warto wspomnieć temat, który Agnieszka też już wniosła, czyli gdzie miejsce na ten seks w naszym zaganianym życiu, gdzie ledwo możemy znaleźć czas na sen, gdzie są dzieci, praca, partner, hobby, warsztaty i jeszcze milion innych rzeczy, za którymi nie możemy nadążyć.
No, dobre pytanie. Dobre pytanie. Ja jeszcze jestem cały czas, bo też tutaj zerkam na to forum, co się tutaj dzieje i tu BDSM widzę rozpaliło.
Tak, BDSM
rozpaliło. Też. Ja nie wiem, czy zauważyłyście, część z Was tak, bo też widziałam tutaj, że powstał nowy dział na naszym forum, który się nazywa Arsamandi i ja tak na szybko znalazłam kilka wątków, które tam pasują, takie, w których poruszacie ten temat związany ze sztuką kochania i z takimi różnymi technikaliami, pozycjami gorącymi, różnymi rzeczami, więc przeniosłam to do jednego wątku, no i to jest też dobre miejsce, żeby kontynuować tą rozmowę na ten temat, na temat tego Arsamandi, chociaż ja bym chciała tutaj zwrócić uwagę również na to, bo to jest cudowne w ogóle, ja też to specjalnie tak powiedziałam, że powiedziałam o pewnej seksualnej dynamice, ale żeby też rozważnie od razu przychodzić w to miejsce. I jeśli, bo tutaj wyszłyśmy od tego, od pewnego przekonania, które jest bardzo silne i obecne w relacji jednej z kobiet, że jej mężczyzna ma przekonanie, że kobieta powinna być uległa. I to jest, tak jak ja czuję, to jest dużo szerszy temat niż dynamika BDSM w seksualnym spotkaniu. I takie przymierzanie się do tego, co ja czuję, kiedy myślę o tym, że ja mogłabym spróbować się umówić na tego typu spotkanie erotyczne, jakby mój system na to zareagował, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest takie generalne przekonanie na ten temat, że kobieta powinna być uległa. Bo w tego typu związkach, czy w tego typu zabawach erotycznych, my możemy sobie zmieniać rolę, my możemy eksperymentować z różnymi rzeczami i przede wszystkim mamy określone granice. I to jest wtedy taka sytuacja, w którym to przekonanie, ono nie rządzi całą sytuacją. Taka sytuacja, kiedy mamy bardzo silne przekonanie, że kobieta powinna być uległa i wchodzimy w świat BDSM, czyli takich ustalonych reguł, nie przepracowawszy też sobie tego przekonania, może być, może się to zakończyć nieprzyjemnie. Crazy, możemy jakoś jeszcze się odnieść do tego, czy to ma sens, co ja mówię?
Tak, tak, oczywiście. Tutaj bardzo, bardzo dużo też emocji wzbudził ten temat, także jak najbardziej.
Tak, więc to kręci, tak, poznawanie, jakieś takie ciekawostki, ale pamiętajmy też o tym, że my pracujemy w szerszym kontekście i mówimy tutaj o też o codziennym życiu i często ta dynamika, te zabawy BDSM-owe, one nie do końca się przekładają na to, jaką my mamy relację z tym partnerem w codzienności. Po prostu jesteśmy, szanujemy się nawzajem, mamy partnerskie relacje na co dzień i od czasu do czasu umawiamy się na to, że wchodzimy w taką dynamikę, w seksie. Jeżeli mam partnera, który chce w ten sposób żyć, a mi to nie do końca pasuje 24 godziny na dobę, tylko na przykład jedną godzinę raz w tygodniu, no to wtedy wracamy znowu do punktu wyjścia, tak? To ma sens, Crazy, co ja mówię?
Tak, jak najbardziej, bo jest różnica, kiedy właśnie w relacji cały czas stosujemy tą dynamikę uległy, na przykład domina albo uległa, dom, tak? A co innego, jeżeli to jest tylko, tak jak powiedziałaś, jakby element gry seksualnej, zabawy, czasami dla urozmaicenia. To jest dla mnie bardzo różne. Tylko ja też tu dziewczynom pisałam, że bo ja też byłam w takich relacjach, że tutaj dla mnie zawsze elementem takiej relacji był szacunek, a w tym, co pisała Marta, jakoś ja nie wiem, oczywiście to jest moja jakaś interpretacja tego, co ona napisała, nie poczułam w tym w ogóle tego szacunku od niego do niej i to mnie bardzo zaniepokoiło na przykład w tym momencie, nie? Bo dla mnie takie relacje muszą być oparte, jeżeli one mają być wykraczać poza tą jedną godzinę. Znaczy, zawsze powinien być szacunek, ale tym bardziej, jeżeli wykraczają poza tą jedną godzinę w sypialni, szacunek i zaufanie to jest po prostu podstawa, ja sobie tego w ogóle nie wyobrażam bez tego, nie? Także to jest jakby z mojej strony, ale właśnie ma duży sens to, co mówisz, że to są, mogą być dwie jakości. Może być to 24 godziny na dobę, a może być to tylko jako element urozmaicenia po prostu jakichś seksualnych zabaw, odgrywanie ról i tym podobne, nie?
Tak, no i my wrócimy jeszcze do tego, jak będziemy coraz bardziej wchodzić głębiej w szkołę, jeśli będziecie również się tym interesować, to będziemy o tym rozmawiać więcej. I no ja tylko powiem na koniec, że dla mnie taki kontakt ze społecznością BDSM, z ludźmi, którzy są świadomie w to zaangażowani, otworzył mi oczy też w wielu różnych miejscach, jak bardzo jest potrzebna świadomość w seksie. I jeżeli chcemy wchodzić w tą przestrzeń na styku władzy i erosa, no bo jakby to eksplorujemy, próbując się tam przymierzyć, no to potrzebujemy bardzo dużej świadomości, ponieważ to jest ten, dokładnie to miejsce, przemoc, władza nad drugą osobą i seks, w której my jako ludzie mamy jeszcze sporo lekcji do odrobienia. I takie świadome angażowanie się w erotykę, w tym, no to jest jedna z dróg do tego.
Tak, to jest taki bardzo mocny temat i później też zaopiekowanie się tą osobą, która jest właśnie uległa i tak dalej, a to nie jest to, tylko właśnie czasami rozpatrujemy to przez pryzmat tego, co prezentują jakieś tam filmy pornograficzne, które nie pokazują tej prawdy o takich relacjach, nie? Także to też są różne takie wzorce gdzieś tam i przekonania.
No właśnie, jestem ciekawa, jak ta rozmowa się rozwinie na naszym forum, na kręgach. Zobaczymy, gdzie z tym powędrujemy. A na razie wracamy do tego, jak w ogóle znaleźć tą godzinę, żeby sobie taką grę przygotować.
Tak, dokładnie. To czasami może być problem, także powiedz coś o tym koniecznie.
No coś, no to też dużo by mówić, więc tak, muszę wybrać. Od czego zacząć? Ja widzę takie dwie ścieżki. Ja z własnego doświadczenia wiem, że kiedy jakaś rzecz, której ja bardzo pragnę w swoim życiu więcej, równocześnie jest bycie więcej w tym, łączy się dla mnie z jakimś progiem, to życie w cudowny sposób chroni mnie przed tym progiem. Czyli i to jest pierwsza ścieżka, nie jedyna na szczęście, tak? No bo to jest ta przestrzeń, żeby zobaczyć, namierzyć ten próg. Bo ja to przerabiam na teraz, bardzo świeżutko, bo ja bardzo chcę w Warszawie mieć więcej randek, chodzić na randki. Bo mam z różnych swoich kochanków, teraz jestem ciągle na takim etapie życia, że mam przyjaciół, kochanków, paru. Zaczynam pragnąć stałego związku na miejscu. No i tak w związku z tym, żeby jakiś krok zrobić w tym kierunku, to chciałabym mieć więcej randek tutaj na miejscu, bo jakoś tak się dziwnie składa, że wszyscy moi kochankowie są gdzieś daleko, czyli nie są w takiej mojej codzienności. Więc moje pragnienie jest takie, że ja chcę w mojej codzienności mieć więcej randek i nie mam czasu. No nie mam. Naprawdę. Uwierzcie mi, nagrywam lekcje do szkoły, prowadzę webinary, mam trójkę dzieci, teraz jeszcze wnuka. No nie mam. To jest niemożliwe, żebym ja jeszcze chodziła na randki. Ale jak się wciągnę w grę o tron, tak, to oglądam 4 odcinki pod rząd. Więc robiąc taką autoanalizę, no to jakby ja widzę, nie? Chodzenie na randki wiąże się z jakimś ogromnym wysiłkiem dla mnie, którego ja jeszcze nie mam na mierze. Z czym ja się takiego mierzę? Chcąc tego mieć więcej w moim życiu. No więc to jest obszar do osobistego researchu. Szczerego ze sobą. Bo wtedy to nie chodzi tylko o tą godzinę, tak, dziennie, tylko chodzi o to wszystko, z czym ja się muszę spotkać, jeżeli chcę mieć tego więcej. Seksu, pieniędzy, lodowiska, nie wiem, czasu z dziećmi, obiadów na mieście, chodzenia do teatru. O, do teatru też bym chciała chodzić więcej, częściej. No i nie mam czasu. No to jest jedna ścieżka. No jakby nie jedyna, bo to nie tylko o to chodzi. A druga to jest taka, ona jest troszeczkę powiązana, że jeżeli zobaczę ten próg, to wtedy zobaczę swój własny udział w tym, że nie mam czasu i przestrzeni. Bo na razie to jest takie, to też dla mnie, nie? To jest takie nieświadome. Ja już odkrywam, że to chyba jest coś trudnego dla mnie i nagle widzę, aha, to nie ktoś mi w ogóle tyle tych obowiązków nawrzucał i nie, to nie ktoś mi mówi, że to ja mam tak dużo, tylko że ja to robię troszkę, żeby się uchronić przed tym progiem. Albo rzeczywiście to jest znowu temat do zrewidowania różnych przekonań, też wokół seksualności. Na przykład, to też się spotkałam na liście z przekonań innych kobiet w innych edycjach szkoły albo na warsztaty, albo już nie pamiętam, to było z jakiejś indywidualnej pracy, że naprawdę wszystko, że dzieci na przykład muszą być totalnie idealnie oporządzone, żebym ja mogła bez poczucia winy mieć seks. Więc to nie wystarczająco dobrze. Tylko super dobrze, że na przykład płatki z mlekiem na kolację uniemożliwią seksu w nocy, bo to jest za mało, bo jeżeli ma być ten seks, no to dzieci muszą mieć super pełnowartościową, odżywczą kolację. Albo jeśli ja powiedziałam sam odrób lekcję, no to jest za mało, nie? To ja nie zasłużyłam na ten seks. Bo muszę z tym dzieckiem odrobić lekcje i jak one są zrobione, to dopiero może być ten seks. I tu w tym to tak naprawdę jest jeszcze bardziej może być perfidny mechanizm, bo za tym kryje się jakieś przekonanie na temat seksualności rodzica. Że kiedy uprawiam seks, to jestem złą matką. Więc staram się tak bardzo być dobrą matką, że nie jestem w stanie być wystarczająco dobrą, żeby mieć ten seks. Na przykład, nie? I to różne inne rzeczy. Ja też z tymi moimi randkami, to też jest taki temat, nie? Że dlaczego ja nie mam tak dużo tych randek tutaj w Warszawie? No bo mam trójkę dzieci, które wymagają oporządzenia. Nigdy wystarczająco nie są oporządzone, żebym ja mogła z czystym sumieniem sobie chodzić na randki. Pracę tak, nie? Webinary mogę do północy prowadzić. Ale randki, no to już jest troszeczkę inny kaliber. Nawet do sauny mogę chodzić, no bo to sobie tak tłumaczę, że ja się regeneruję w ogóle przed pracą, nie? To też potrzebuję mieć siły, ale seks już się nie mieści w tej kategorii. To jest to, nie? To tu, że mamy to namierzanie i tu znowu wracamy do podstaw w naszej szkole, czyli jeśli uda nam się ucapić takie przekonanie, bo one się też lubią chować, nie? Pod różnymi rzeczami, które my uznajemy za normalne. Ja też widziałam, Agnieszka, tą twoją listę, właśnie ile to jest w ogóle na tej liście i tam nie ma niczego do skreślenia. No, sorry. Przecież z zepsutym samochodem nie można mieć seksu. I to też to nie o to chodzi, żeby z czegoś rezygnować na rzecz czegoś, nie? Tylko zobaczyć, co tam ten seks, wokół tego seksu, jakie tam są przekonania. No i wreszcie, no nasza tajemna, sekretna broń, trening przyjemności. Że my nie musimy w ogóle tylko z tymi przekonaniami pracować i tropić tych naszych wrogów. Co nam tutaj kto przeszkadza? Tylko powiększać tą przestrzeń, w której my mamy prawo do przyjemności. I niech to będzie 15 minut nawet z partnerem. Żeby zobaczyć, co się wtedy dzieje, kiedy my, to nie, że no to teraz seks trzeba zrobić, tylko po prostu po to, żeby normalnie funkcjonować, jest nam potrzebna przyjemność. I żeby dawać sobie tą przestrzeń razem na tą przyjemność i zobaczyć, co się wtedy wydarzy. Regenerującą przyjemność. Że jeżeli seks jest taki przez pewien czas męczący, to spróbujmy wymyślić coś razem, co będzie nam dawało przyjemność. I zobaczymy, czy z tego pójdzie, czy to się przemieni w seks. Może nie. Ale przyjemność. Niech będzie codziennie przyjemność. Może przez jakiś czas. Może nie musi być stosunek seksualny, ale niech będzie wspólna przyjemność. Bez presji. I wtedy takie, a no to teraz po jakimś czasie nagle ta przyjemność, która jest relaksująca, jest odprężająca, to może być coś, co nam ułatwi zaśnięcie. No właśnie, Kicia przyszła. I ta cała praktyka, to znowu by można było o tym mówić godzinami, ale ona ma taką moc, że też ma taką moc obezwładniania trochę tych przekonań, bo ona wprowadza do naszego systemu nową informację. Przyjemność jest ważna. I jeśli to robisz z partnerem, to jest dodatkowa informacja. Przyjemność we dwoje jest ważna, jest priorytetowa. Zmysłowa, intymna, bliska przyjemność we dwoje. Jest niezbędna do przetrwania. To ma sens? Agnieszka? Czy masz jakieś dodatkowe pytania albo jakieś szczegóły, szczególnie z twojej sytuacji, z twojego podwórka?
To nie, Karo, to oczywiście, że to ma bardzo sens. Zresztą jakoś trochę też podąża za niektórymi moimi intuicjami, które ja miałam, bo ja myślę, że ja to powiem, bo to w ogóle wszystko jest takie, że ja przekroczyłam bardzo mocno swój próg, a mianowicie wrzuciłam sobie takie pytanie na Facebooka. I po raz pierwszy w życiu pozwoliłam sobie podyskutować na temat seksu, powiedzmy publicznie, bo ja tam mam konto nie całkiem publiczne. I to już dla mnie było no, ciekawe doświadczenie. Zresztą dla mojego męża też, bo jak zobaczył ten wpis, to stwierdził, nie no zaraz, ale jak to? Przecież to też jest o mnie. Czyli przekroczyłam swój próg, z którym miałam wielki problem, jak można rozmawiać o seksie z innymi, kiedy rozmawiam w ten sposób też z moim partnerem. Więc to fajne. Natomiast wiesz co, ja tak słuchając ciebie, wszystko to do mnie przemawia, ale pomyślałam sobie, że ja sobie zdaje się zrobiłam jeszcze jedną rzecz, którą ja sobie robię zawsze, to jest taki mój schemat, a mianowicie tak mi było fajnie i tak mi się chciało i taki mi power ta szkoła daje, że no jeszcze i jeszcze i w ogóle wszystko, tak? No i kurde, no może spokojniej trochę. Czy to musi być koniecznie teraz już od razu codziennie? Było raz na 2 miesiące, a teraz będzie codziennie? No spokojniej, może raz na tydzień na przykład, tak? Albo nawet raz na 2 tygodnie. Aga, daj sobie trochę luzu. To moje spięcie i ten mój, to moje, nie wiem, trzymanie kontroli i ten perfekcjonizm we wszystkim się tak fajnie odezwał. No i fajnie, że się odezwał.
Dobrze.
Bo jest szansa mu się przyjrzeć kolejny raz w moim życiu, już nie wiem, które.
Wow. No to mamy taki kolejny kontekst, nie? Że w ogóle zaczynasz mieć ochotę na seks. I to jest aleluja. Aleluja. I tak, znowu kolejne przekonanie, nie? Jak zaczynam czuć tego erosa, to muszę go teraz ucapić i w ogóle już. No i tak. ja też chciałam o tym wspomnieć, że też chciałam tutaj publicznie, w tym naszym tutaj zamkniętym seksownym gronie, też uhonorować i celebrować ten twój wpis na Facebooku, bo ja go widziałam i sobie też pomyślałam, wow, to jest właśnie to. Też to nie znaczy, żeby teraz wszystkie macie być tak transparentne i to robić, ale ja to chciałam zaznaczyć. To jest też zmienianie świata, że to z takiego miejsca też tych naszych jakości, które tutaj pielęgnujemy, że ty to wynosisz do zewnętrznego świata i to szacun i hura.
To jest taki mój pomysł z progów życia na to, żeby stanąć w końcu w swojej prawdzie i z naszego zgromadzenia w sierpniu, żeby stanąć w swojej mocy. A po prostu to już tak, bo to jest część tego, to już powoli się nie da inaczej. No. Ale jest trudne ciągle jeszcze, chociaż jednocześnie jakby już, nie wiem, konieczne. O tak. Dzięki.
Dzięki. Tutaj moje pytanie do ciebie, co napisałaś na tym Facebooku? Widzę, że na czacie kobiety pytają.
Ja nie pamiętam dokładnie, ale to było coś w stylu, że jestem zmęczona i nie chcę znowu rezygnować ze wszystkiego, znaczy z seksu, żeby mieć siły na wszystko inne.
Tak,
mniej więcej
tak,
taki wpis, bo tak. I wywiązała się pod nim całkiem fajna dyskusja.
Tak. Dokładnie. Dokładnie. No to jestem ciekawa, jak te twoje poszukiwania teraz, dokąd cię zawiodą. Mam nadzieję, że się podzielisz z nami. Gdzie w ogóle, co z tym erosem? Tak. No i to znowu, bo też będzie trochę też o tym, to też są kolejne wątki w dyskusji, czy jak my czujemy pożądanie, to też jest taki link, to jest kulturowy link, że jak czuję pożądanie, to muszę uprawiać seks. I że to ma swoje różne odcienie, tak, że po pierwsze na przykład kiedy jestem sama, kiedy jestem singielką, to pozwolenie sobie na to, żeby się podniecić, od razu może nas skontaktować z tymi niekomfortowymi uczuciami związanymi z tym, że ja nie mam z kim uprawiać seksu. I to niezależnie od tego, czy jestem otwarta na spotkania tylko po to, żeby się spotkać erotycznie, czy też tęsknię za partnerstwem, za stałym związkiem. I tutaj tak chcę wyrażać swoją seksualność w związku z osobą, z którą jestem w długoterminowej relacji. I znowu to jest jakiś taki nasz kulturowy matrix, tak? Że skoro czuję podniecenie, to takim najbardziej wartościowym i dorosłym, tak, to też uwielbiam to słowo, dojrzałą formą ekspresji jest erotyczny, seksualny kontakt z drugą osobą. No co to w ogóle jest za pomysł? To czucie podniecenia, pożądania jest tak cenne w naszym ludzkim doświadczeniu, że no nie ma takiej potrzeby, żeby sobie to ograniczać jeszcze w głowie, że to ma prowadzić do dostępności seksualnej, tak, z jednej strony, albo do aktywności seksualnej, albo do szukania partnera, do seksu. No ale to jest znowu trening do tego, żeby umieć żyć z pożądaniem na co dzień, z podnieceniem. I to jest gruby temat, też taki kulturowy, a nawet powiedziałabym polityczny temat, bo to mnóstwo historii wokół tego, kto jest odpowiedzialny za moje podniecenie w naszej kulturze mamy, tak? Mnóstwo bajek na ten temat i też krzywdzących mitów. I że ja też marzę o takim świecie, w którym to będzie okej być podnieconym. I wcale niekoniecznie domagać się od innych, żeby oni ze mną wchodzili teraz w seks, bo ja jestem podniecona. Albo że to, że ja jestem podniecona, to jest symbol, że teraz każdy może mnie przelecieć. To jest znak. I ja tak specjalnie to mówię, żeby pokazać te obszary, gdzie nam się może czerwone światło zapalić. Który mówi, o nie, w ogóle podniecanie się za bardzo, to tak nie za bardzo.
A A wiesz, Karo, teraz Sawa napisała coś takiego bardzo mocnego w tym kontekście, że do niej przyszło coś takiego, że może Erosa przeniosła z seksu do sztuki, bo tam się z nim czuje bezpieczniej. I Agnieszka też napisała wtedy, Agnieszka Łuka, ja się w tańcu czuję z nim bezpiecznie. Tak, że dziewczyny zauważają, tak czuję, że same się jakby ukryły w jakichś innych aktywnościach z tym Erosem, żeby tego seksu na przykład nie uprawiać.
No i to jest okej, okay, tak? To jest mocne, co powiedziałaś teraz.
Tak, uprawiać.
W różnych aktywnościach, żeby tego seksu nie uprawiać. Grubo. Pojechał. To niekoniecznie tak, żeby te, to niekoniecznie musi być aż tak wprost, nie? To może być to, że ja znajduję sobie jakąś taką formę, w której moja seksualna tożsamość może się pokazać w pełni, a w moim prawdziwym takim życiu erotycznym ona nie do końca mam odwagę, żeby się taką pokazać, to też może być taki kawałek. I z trzeciej strony to jest okej tak robić, to jest okej, żeby Eros był w każdym aspekcie naszego życia. I że my w pewnym momencie, jak już sobie na to pozwolimy, możemy tylko sobie zadać pytanie albo szukać tych części swojej seksualności właśnie tam, gdzie je sobie ulokowałyśmy. I je poznawać, i integrować, i być z nimi. I że każda droga, jaką wybiera Eros w naszym życiu, jest okej. Wtedy, kiedy my widzimy, o tutaj, tak, tutaj popłynęło. I to, że nie Boże, ola Boga, dlaczego, tylko po prostu, ale fajnie. Co mogę jeszcze więcej z tym zrobić? Widzę tutaj, że Dorota ma łapkę podniesioną. Chcesz coś powiedzieć?
Tak, bo bardzo do mnie, jakby to bardzo mocno we mnie jakby rezonuje, jak mówisz, to mi się tam już mam kilka różnych ścieżek, ale jedną rzecz tak chciałam wnieść z perspektywy znowu tej takiej kobiety matki i też jakby to widzę, jak to działa, jakby ja też to robię mojemu dziecku, jak właśnie, bo jakby jesteśmy istotami seksualnymi od początku, więc ten Eros u dzieci to niekoniecznie seks, a raczej nie. Natomiast ta ekscytacja różnymi rzeczami, to takie podniecenie jakby już właśnie na takim, te takie wysokie wibracje i jak bardzo kulturowo nie potrafimy sobie z tym też radzić. I jak też to tonujemy, uspokajamy, że spokojniej, jakby nie jesteśmy w tym, znaczy mi się zdarza być, ale też bardzo często jako matka jakby... Teraz jak to powiedziałaś, to właśnie do mnie dotarło, że tak nie chcę też robić moim dzieciom, skoro jakby ja już się tam właśnie muszę odwracać i szukać nowych jakby ścieżek dotarcia do tej swojej ekscytacji, to właśnie jak bardzo możemy to pielęgnować u tych młodych istot, które jakby one, jakby ich podnieca po prostu 150 rzeczy dziennie. I jakby też myślę, że właśnie w momencie, kiedy jakby ja mam zamknięcie na tą swoją taką no, ekstazę niemalże, jest też jakby blokadą na to, że drugi człowiek, nieważne, że ma 4, 6, 7 lat, w ogóle tą ekstazę wnosi na co dzień, no, przy tym jak je jajko, albo jak wiąże buty, albo coś. I to tak we mnie bardzo mocno... zagrało. A druga rzecz, którą też chciałam się podzielić, to też absolutnie to wszystko, co na forum też we mnie tak przepływa przeze mnie i widzę siebie w tym, że tu mi się odpala, że pobiegnę do męża i teraz w ogóle będę napalona i się na niego rzucę. A z drugiej strony absolutnie, i to jest coś, co teraz jak powiedziałaś, to bardzo ważne dla mnie, że czuję, że ten mój Eros właśnie poszedł w taką stronę takiej kreatywności, co ja chcę zrobić w swoim życiu i ze sobą i jakby jak pracować, co zmienić i jest tam bardzo dużo energii, aż na skraju takiego właśnie niemalże podniecenia, jak sobie o tym myślę, to jakby jest to dla mnie niemal doświadczenie, jakbym była z moim mężem, że jest to takie mocne i super, że dzisiaj taki temat, bo pozwoli to jakoś poukładać przepływ energii, albo niech jej po prostu pozwolę płynąć.
Tak. Dzięki. No dzięki, Dorota. I też w tym napełnianiu erosem każdego aspektu naszego życia, to jest w ogóle super. I no właśnie, ja też lubię mówić, że my żyjemy w dualnym świecie, więc bardzo szybko przechodzimy z jednej skrajności w drugą. To żeby gdzieś mieć na uwadze i do tego też jest potrzebna nasza społeczność, żeby sobie zadawać też niekomfortowe pytania. A co z seksem z partnerem? Że fajnie nasączać erosem całe życie i relacje z partnerem też. I sprawdzać, gdzie mamy próg, nie? Bo może nagle być się okazać, że jesteśmy seksualne wszędzie, tylko nie z partnerem. I dlaczego? To znaczy, że tam jest próg i to też jest okej, to odkryć. No i też to możemy robić razem.
Tak, właśnie już wcześniej też tutaj zauważyłam na czacie, że pojawił się ten wątek, że większość z nas na przykład wcześniej nie otwierało się przed kobietami na tematy związane z seksem, z erosem, a teraz może szkoła niektóre z nas do tego zainspiruje. Sama zresztą pamiętam ze swojej podróży, jak wcześniej nie rozmawiałam w ogóle ze swoimi przyjaciółkami przez wiele lat na temat seksu, a jak zaczęłam, to one też odpowiedziały tym samym, otworzyły się i naprawdę tematy były niesamowicie gorące. Czasami wystarczy jakby pokazać taką swoją otwartość i czekać na odpowiedź. One czasami też czekają. Także to też się pojawiło tutaj w tym temacie naszej społeczności.
Super, kochana. Dorota, czy u ciebie okej? Bo tak poczułam w ogóle coś, czy tak skończyłyśmy, jak ty się czujesz? Też o tym, co ja powiedziałam teraz na koniec.
Znaczy jakby absolutnie tak, dlatego że jakby to takie, ten taki pierwsze w ogóle tygodnie w szkole i takie poczucie, że w ogóle jakby jestem seksualna i też zobaczyłam, jak to jakby, jak też można się przemocowo w tym jakby, jak można trochę też zgubić ten kontakt ze sobą w tym, że w tej ekscytacji i jakby trochę z głowy czasami, a wcale nie z ciała, jak można jakby nie uważam, że zrobić krzywdę drugiemu człowiekowi jednocześnie sobie, ale też, że to jest też taki na takim progu niekontaktu, że jakby takie właśnie poddanie się trochę takiej ekscytacji, ale bez świadomości, może być niebezpieczne też dla relacji jakby z mojej perspektywy, tak? Że ja nie wynoszę też kawałka siebie jakiegoś w tym. Że to jest taka siła, która porywa, ale ona jest taka bez, jeśli jest bez świadomości, bez uważności na to, co się ze mną dzieje i czy to jest na pewno moje, czy to jest na przykład z głowy, bo ja właśnie bym chciała teraz taka być, to właśnie to jest to, co powiedziałaś, że może być tak, że i też co dziewczyny piszą, że może mi na przykład łatwiej jest skierować mojego erosa na to, żebym sobie teraz wymyślała, co chcę robić w życiu, a wcale nie, na razie nie tykam tym erosem mojej relacji, bo ona sobie będzie, ona jakby poszła jeszcze na półkę, tam poczeka trochę i w ogóle jakoś... Jak zapytałaś, czy wszystko okej, chciałam powiedzieć, że tak, ale jak zapytałaś się, tak się skontaktowałam ze sobą, to chyba jest taki pierwszy moment teraz, dziewczyny, gdzie ja w ogóle to sobie uświadomiłam. I to jest też super ważne, bo tak, no bo żeby się też w tym tak nie... No tak. Więc bardzo dziękuję też za pytanie, czy wszystko okej, bo wydawało mi się, że ja już skończyłam swoją wypowiedź.
Dzięki. I ja też czuję, że coś jest bardzo ważnego w tym, co powiedziałaś. I taka moja, jak mówiłaś, to moja też taka intencja i prośba była, szła w tym kierunku, żebyś, jeżeli masz na to ochotę, jeśli możesz, żebyś spróbowała to ubrać w słowa i jeszcze napisać nam. Bo to jest trochę też wokół tego tematu, jak my możemy być z naszymi bliskimi, kiedy jesteśmy w tej podróży. I to jest taki też temat do eksploracji, bo szkoła wam nas wspiera w tym, żeby odkrywać pewne rzeczy w sobie. A obok nas są nasi bliscy, partnerzy, tak? Którzy między nami może się dziać też trochę to, czego ty teraz dotknęłaś. I czuję, że to mógłby być bardzo ciekawy trop do tego, żeby pójść dalej w tej rozmowie.
Słyszę, nie wiem, czy fala emocji, która mnie zalała, pozwala mi na razie to
tak
poznawczo przyjąć. Natomiast w tym wszystkim, dzisiaj miałam taką rozmowę z moim mężem, trochę, znaczy nie w ogóle w jakiś stricte w temacie seksualności, ale myślę, że jest to jakoś tam bardzo mocno związane. Myślę, że też to wypowiedziałam na głos i jakby ja akurat osobiście mam ogromne szczęście i bardzo dużą wdzięczność czuję do relacji z moim mężem, ponieważ przechodziliśmy mnóstwo różnych burz, przechodziliśmy momenty bez seksu, bez rozmowy o seksie i w ogóle jakby unikania tego i w ogóle daleko od siebie, a jakby mam to szczęście, że mogę wszystko wyłożyć na ten stół przed nim, powiedzieć, bo jest coś, co jest jakby czymś takim bardzo mocnym między nami, taką jakąś tą bliskością, a nawet bym rzekła miłością. I nawet jak mi jest trudno i do czegoś dochodzę, w sobie szukam, to wiem, że mogę się z nim tym podzielić i też czasami jest jemu niezwykle trudno i czasami też przez to jest tam kolejna burza, ale jakoś tak wspólnie przez tą burzę przechodzimy, więc też myślę, że oprócz tego, że wniosę do społeczności, bo myślę, że to jakiś temat, który dopiero sobie tam w sobie głębiej zanurkuję, to też równolegle myślę, że jakby, no ja mogę, bo jakby mam 10 lat doświadczenia z moim mężem i bardzo różnych ścieżek, też wnieść to do relacji i też zobaczyć, jak gdyby, co to robi. I jakby też bardzo dziękuję, bo jakby to jest też o tym, że ja jestem bardziej świadoma w relacji z moim mężem dzięki właśnie doświadczeniu w szkole, więc jak mi się wydaje, że już jestem na wyżynach istoty seksualnej, to właśnie wtedy mnie tak sprowadza do parteru jeden czy drugi webinar i spotykam się ze swoją... Tak, jednym z takim tak dla jakiejś zabawnej historii, to ponieważ nigdy nie byłam na warsztatach tantrycznych i byłam pierwszy raz w styczniu i akurat to było takie mocne, bo to było doświadczenie z boginią Kali i ja w ogóle się tam zakochałam od pierwszej minuty w tej bogini i uznałam, że jestem już tą boginią w 100%. No i właśnie później dostawałam kolejne od tej bogini, myślę, wskazóweczki, jak nie myśl sobie, że już jesteś mną, że jeszcze jest wiele w tobie do jakby uświadomienia, żebyśmy spojrzały sobie jak równa z równą. No ale jakby to też jest taka część, którą wnoszę, bo myślę, że też jest trudno czasami spojrzeć tak w lustro i sobie powiedzieć hej, w ogóle z jakiego miejsca, z poczucia wyższości czasami myślę o sobie czy w relacji, albo przed innymi kobietami, bo ja chodzę na Sex and Love School, a one nie. Więc też jest taki fragment we mnie i który się na przykład też myślę, że w relacji z mężczyzną też pojawia i wcale nie robi dobrze.
No, dobrze. Super. Super, dzięki Dorota. Widziałam tu podnoszące się i schodzące łapki. Mamy jeszcze parę minut, więc tak zbliżamy się już do końca. Ewa, widzę, że ty podniosłaś. Agata, ja ciebie widziałam też. Czy to dalej jest żywe, to co chcesz powiedzieć? to zostaw łapkę do góry. I Agnieszka, to jest łapka, która była, czy która jest nowa? Nowa. Dobrze, kochane, to zrobimy tak, że damy głos tym trzem kobietom i robimy takie krótkie podsumowanie i pożegnanie i to będzie koniec naszego wspólnego wieczoru. Więc może Agata, ty pierwsza, bo twoją łapkę widziałam.
Hej kobiety. Tak, we mnie jakoś zarezonował bardzo ten temat, co się dzieje w naszej relacji z osobą, z którą jesteśmy, przez to, że jesteśmy w szkole i chciałam właśnie z wami podzielić taką sytuacją, która się u mnie wydarzyła i to jest intymna historia i dlatego chyba tak podnosiłam tę łapkę i zrzucałam, bo nie byłam pewna, czy chcę mi ją opowiedzieć, ale ona jest jakoś chyba fajna, więc pomyślałam, że się z wami podzielę, bo może komuś też coś da, bo coś się niesamowitego udało, też a propos u mnie, takich, a propos takich ścieżek jak Eros sobie śmiesznie wędruje i mówiłyśmy tutaj o tym, że on może wcale nie w seksie się pojawiać, nie w łóżku, tylko gdzieś indziej, a on u mnie ostatnio w łóżku powędrował strasznie śmiesznie. Bo było tak, słuchajcie, że no już byliśmy nadzy i ja dotknęłam penisa mojego męża i wiecie, się tak podnieciłam, ale zrobiłam coś i po prostu uświadomiłam sobie, co ja robię często w takiej sytuacji, jak jesteśmy w łóżku i płynie jakaś ta historia między nami miłosna i ja łapię to pożądanie i że ja wchodzę bardzo często w jakąś taką rolę czy grę, że ja mam być, nie wiem, jak taka diwa albo jakaś taka erotyczna, romantyczna kochanka. A tu dotknęłam tego penisa i poczułam, że to jest tak duże, co się ze mną dzieje, że ja nie jestem w stanie w ogóle wytrzymać. I zaczęłam w ogóle skakać po całym łóżku, próbować penis, wygłupiać się, turlek, spadłam z łóżka, wróciłam. I po prostu takie dziecko, to co ty dałaś? Po prostu wiesz, sznurówki, jajko. Mój mąż oszalał ze szczęścia. Śmialiśmy się potem przez północy. Wiecie. Ale sobie pierwszy raz życzę, coś takiego pozwoliłam. Ja takie totalne jaja w tej sytuacji i się skończyło, że to jest super, strasznie fajne, że w ogóle zero powagi, zero jakiejś takiej, że my tu dążymy do czegoś, nie wiem, ale też ta sytuacja nie. Penis, strasznie było, bo tak śmieszne. Super się czułam i mam poczucie, że to też właśnie, kurczę, no dzięki szkole, naprawdę. Dzięki szkole. Nie wiem, czy ta historia w ogóle się pojawiła jakoś u was, bo może mi się nie udało jej dobrze opowiedzieć, ale no, taka była.
Dzięki. Agata, po pierwsze dzięki za odwagę i za zaufanie do nas w podzieleniu się tą historią. No i dla mnie to jest o tych w ogóle zaskakujących ścieżkach Erosa i że wow, tyle jest do odkrycia. Tyle jest do odkrycia w nas. No. Ja bardzo dobrze znam różne pomysły. Mój ulubiony w ogóle pomysł, który służył mi przez lata, był taki, że razem z podnieceniem przychodziła mi taka wizja, że ja tak ratuję tego mężczyznę tym seksem. Że ja tak go uzdrawiam. Tak wiecie, tak po prostu tak mu daję to wszystko, czego mu świat nie dawał. I to mnie w ogóle podniecało też, nie? Ta opowieść. No ale jakby całe moje życie seksualne było taką opowieścią, taką nowelką zaledwie, gdzie tych przestrzeni jest dużo więcej. Ja nie muszę być tylko kapłanką, uzdrowicielką. Także to ja to tak czuję. To odkrywanie tych różnych innych ścieżek jest fascynująca. Dzięki. Ewa?
Halo?
Tak.
Internet. Mam nadzieję, że będziecie mnie słyszeć. Słyszycie mnie?
Trochę buczy, ale słychać.
Okay. No, też a propos relacji. Zainspirowana tym, że mam tylko zainspirowana ostatnim webinarem Chyba tak się denerwuje. Tak może chciałam powiedzieć właśnie, że raz spotykamy się z moim partnerem w weekend i w weekend to była właśnie taka sytuacja, kiedy on powiedział, że no, że on już tak dawno nie uprawiał seksu i że tak na mnie wymownie skarżał. Ja właśnie ze względu na doświadczenia z okresu dojrzewania chyba bardzo długo unikałam w ogóle tych bliżej intymów. Bardzo, bardzo długo. Także jeśli ktoś myśli, że tym długo zaczął, to może ze mną chętnie porozmawiać. No w każdym razie słyszycie mnie jeszcze?
Bo u mnie tak, tak przerywa, buczy, ale można od kiepsko, ale można cię zrozumieć.
Okay, postaram się wyraźnie mówić. No i w każdym razie ten ostatni weekend skończył się dosyć tak nieprzyjemnie. Po prostu pomyślałam sobie, że nie ma takiej potrzeby, żeby był taki nastrój, bo chyba byliśmy w nie najlepszym, więc po prostu odjechałam. A w tym weekend, kiedy się spotkaliśmy, to powiedziałam właśnie, że człowiek po prostu niczego nie oczekiwał, że ja mam takie, a nie inne przeżycia i że moja mumu, tak ją nazywamy, po prostu czasem ma ochotę, a czasem nie. I to był bardzo wspaniały weekend, bo po prostu świetnie się bawiliśmy, robiliśmy to, co przyszło do głowy, żeby robić. Było bardzo dużo wygłupów w łóżku i w międzyczasie, kiedy partner w tym momencie zasnął, to ja on te przywiózł kwiaty, więc ja zrobiłam, że mi to pokażę, jeśli nie chcę, to na to pozwoli. Ustawiłam, on przywiózł kwiaty, więc ja je ustawiłam na takim stoliku na środku pokoju i powiedziałam mu, że to jest ołtarz mojej kobiecości. I kiedy spał, to właśnie wyłożyłam kufladę różowym papierem i włożyłam do niej jest tam muszla, jest tam książka o poczęciu i urodzeniu dziecka, jakiś taki kolczyk, który lubię i to właśnie robiłam cały ten czas, kiedy on spał i też fajnie się z tym czułam, że on spał, a ja po prostu miałam czas dla siebie, a potem wstał i mieliśmy przyjemny czas i naprawdę myślę, że właśnie to mi bardzo pomogło, że po prostu tak otwarcie z nim porozmawiałam, między innymi też opowiadając część tej historii, która prawdopodobnie była przyczyną tej mojej blokady wieloletniej. I to go trochę wstrząsnęło z jednej strony, ale widziałam po prostu, że zrozumiał i że jakby ma do tego szacunek, że po prostu ja czasem nie jestem dostępna. Także to było bardzo piękne i rzeczywiście oboje bardzo się przez ten weekend po prostu wypoczęłam i bardzo. Myślę, że tutaj obecność w szkole, choć nawet nie wykonuję ćwiczeń w wielkim zakresie, ale myślę, że tu wasza obecność i to, co słyszę na webinarach bardzo, bardzo, bardzo mnie wzmacnia. Także dziękuję.
Dzięki. Dzięki Ewa, dzięki za podzielenie się. Piękny ołtarzyk. I też taka poruszająca historia o dbaniu o siebie i o stawianiu granic i o wsparciu, jakie możemy dostać, tak, kiedy tego potrzebujemy. Także dzięki, że jesteś z nami. Agnieszka, jeszcze ty?
Ja czasami to już sama siebie denerwuję, ale tym, że ciągle mam ochotę gadać, ale jak słuchałam Doroty, to mnie roztelepało od środka i stwierdziłam, że nie chcę z tym zostać tak totalnie sama po zamknięciu kręgu. Przypomniała mi się historia, bo w zeszłym tygodniu najprawdopodobniej zgubiłam obrączkę z naszego duchowego ślubu, którą dostałam trochę więcej niż 5 lat temu od jednej z babć z Nowej Zelandii, które przyjechały. Ona miała taką bardzo piękną historię, bo ją tą obrączkę dla niej zrobił jej mąż. Ona nie miała żadnych łączeń i myśmy ją dostali na nasz duchowy ślub. Ten ślub prowadziły właśnie babcie na warsztacie. I w pierwszej chwili, jak poczułam, że ją mogłam zgubić, chociaż absolutnie nie mam pojęcia jak, to poczułam, kurczę, mam poczucie, że nasz związek w tym momencie, w trakcie szkoły, przechodzi na jakiś zupełnie nowy etap i że to jest taki znak i to jest okej. Ale jest mi strasznie smutno, że ją zgubiłam. To po pierwsze. ale po drugie też czuję taki strach. Tak, co będzie dalej? No. Jakoś chciałam, żeby to chociaż trochę popłynęło, żeby nie zostało ze mną całkiem. Dziękuję.
No. Dzięki, Agnieszka. Już jest w kręgu. To, co ty wnosisz, i to też przebrzmiewa w różnych innych historiach kobiet, które też czują, że są gdzieś na jakimś progu, że przed czymś nowym, co się otwiera, i też czują te emocje, więc weźmy je wszystkie tutaj. I te kobiety, które się rozstały właśnie. Też widziałam, Hanna, ciebie, że pisałaś do nas na czacie przez moment. Dobrze, że jesteś. I wszystkie my u progu nowego i z naszymi pożegnaniami. Ale jak myślicie, że ja w tym wszystkim zapomniałam o kręgu z nagimi piersiami, to chciałabym, żebyście wiedziały, że nie zapomniałam. Powierzam go też kręgowi, ten piękny pomysł. I mam nadzieję, że on się wydarzy. I dzisiaj pojawiło się też wiele różnych pięknych tematów, które może nam Monika w kilku słowach powiesz, z czym byłyśmy dzisiaj przez te 2 godziny.
O, dzisiaj naprawdę była moc. Ja czuję, że to była moc tej pełni, która będzie w środę. A, bo było i dużo o ciele, o naszych piersiach i naszej joni. I bardzo, bardzo dużo o związkach, tak? O tej polaryzacji damsko-męskiej, o tym, jak się odnaleźć, też jak może działać to, że my jesteśmy w rozwoju, że my jesteśmy w szkole, że poznajemy siebie, eksplorujemy naszą seksualność. O tym, jak znaleźć ten czas na seks i jak czasami uciekamy i znajdujemy sobie różne wymówki, żeby tego erosa nie zaprosić do swojego życia albo żeby go nie realizować na przykład w seksie z partnerem. Coś też wspomniałaś na temat żałoby po związku. Było bardzo, bardzo dużo tematów, nawet BDSM, który się, mam nadzieję, i też mam zamiar o tym napisać w dziale Ars Amandi, także dziewczyny, wskakujcie i dzielcie się swoimi doświadczeniami. Także dzisiaj było naprawdę, naprawdę gorąco i wzruszająco i emocjonalnie i bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję za ten wieczór. Dzięki.
Tak, ja też wam bardzo dziękuję za to spotkanie i przypominam, że mamy teraz, już się zaczął tydzień kręgów na żywo i kręgów specjalnych w naszej szkole. W niedzielę odbył się pierwszy krąg na żywo ever w historii Sex and Love School w Bielsko-Białej. Sawa go trzymała i były kobiety, więc super, a już jutro we Wrocławiu, kochane. Krąg o 18.30 w księgarni o kawiarni na Landa. Sporo kobiet się zgłosiło, więc życzę wam cudownego spotkania, jeśli się wybieracie. I czekam na relacje. A w środę, kochane, znowu kolejna nowość. Krąg damsko-męski. Online.
link do rejestracji dla naszych ukochanych mężczyzn, partnerów, braci, dziadków, ojców, kolegów, przyjaciół jest w wątku na naszym forum i zapraszam Was, kobiety z partnerami i bez partnerów, na to środowe spotkanie. To będzie też wielka rewolucja w historii naszej szkoły, bo po raz pierwszy seksem otwiera się na mężczyzn. Zobaczymy, jak nam wyjdzie ten eksperyment. No i dziękuję Wam za to spotkanie, za to wszystko, co tutaj się wypowiedziało, za to wszystko, co się nie wypowiedziało, za wszystkie Wasze historie i emocje, którymi się podzieliłyście, i jesteśmy z Wami. Jesteśmy razem.
Tak.
Dobrej nocy, kochana.
Dzięki, Karo, też za cudowne odpowiedzi, za cudowną energię.
I za koty.
I za koty, tak. Koty dzisiaj rządzą.
Dobranoc, kochana.
Pa.